Proszę.
Musicie otwierać.
Przeczytamy pierwsze 7 wersetów. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przenieść stamtąd każde po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa, a gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty uczysz nas pokory, że kiedy nawet przechodzimy do urywków, których do końca nie pojmujemy, które wydają się dziwne w naszych uszach, to jednak wiemy, że Twoja mądrość jest niekwestionowana, że Ty z bardzo mocnej, stabilnej, niewzruszonej przyczyny objawiłeś nam te rzeczy, które mamy objawione. Prosimy, zechciej teraz poprowadzić nas w tej pokorze, zechciej pouczyć nas słowami Twojego objawienia. Amen. Tak więc, słuchajcie, przede wszystkim jest jedna rzecz, która jest oczywista, która nie podlega żadnym kwestionowaniu, żadnym rozważaniu, a mianowicie ta, że to rzeczywiście miało miejsce, to wydarzenie miało miejsce, to ten cud, który się dokonał, takie rzeczy jak żelazne ostrze siekiery zwykle nie pływa po powierzchni wody, że te rzeczy prawdziwie się wydarzyły. I oczywiście pytanie, które jest przed nami, jak w przypadku każdego cudu, każdego wydarzenia, które jak to jest wydarzeniem nadprzyrodzonym, to oczywiście następujące pytanie: jakie jest znaczenie tego, co się wydarzyło? Dlatego, że cuda mają to do siebie, że wskazują na, są znakami, czyli wskazują na rzeczywistość, wskazują, opowiadają o czymś, co bezpośrednio nie użycza się oczom, czy jest znaczenie, które jest jeszcze dalsze niż to, które widać na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, to jest jeden z tych urywków, w których nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Wydają się one, ten urywek wydaje się dość taki przedziwny. I od razu byśmy skonkludowali, że urywek jest niejasny, czyli od razu byśmy obwinili Słowo Boże i wskazali na nie palcem, stwierdzając, że wiadomo, że z naszym rozumowaniem, czy z naszym myśleniem, naszymi konkluzjami, czy naszą erudycją biblijną nie ma nic złego, chodzi po prostu o to, że ten urywek jest niejasny. I oczywiście są urywki, które są trudne, ale na sam początek, jeżeli natrafiamy na ciężki, trudniejszy urywek, to może jednak najpierw powinniśmy, zresztą mam nadzieję, że to za chwilę zobaczymy wszyscy, najpierw powinniśmy obwinić siebie samych za lenistwo chociażby, za niewystarczające poznanie Słowa Bożego i kiedy dochodzimy do tego typu urywków, albo urywków ostatniej księgi w Biblii, to po prostu się gubimy. Ale gubimy się właśnie z tego powodu, że nasze umysły nie są wystarczająco przesiąknięte Słowem Bożym. A w Słowie są rzeczy, które są niezrozumiałe. I słuchajcie, z czego to wynika? Z czego to wynika? I to bardzo ciężko przychodzi nam, żeby to przyjąć i zaakceptować, że są rzeczy, które są niezrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby nam się wydaje, że wszystkie rzeczy powinny w naturalny sposób poddawać się siłą naszego zrozumienia, że jeżeli coś jest niezrozumiałe, no to w takim razie w ogóle nie jest warte tego, aby je pojąć. Prawda jest jednak taka, że służymy Bogu, który jest niepojęty. Ani nie jesteśmy w stanie w pełni zgłębić Jego istoty, a tym samym nie jesteśmy w pełni zgłębić jego objawienia. Tak jak nie jesteśmy w stanie poznać siebie samych, dla siebie samych stanowimy zagadkę, nie jesteśmy w stanie zgłębić żadnego aspektu stworzonego porządku do końca. W bardzo realny sposób otacza nas tajemnica, otacza nas tajemnica zewsząd. Skąd wynika? Pamiętacie może jeszcze jakimś dziwnym trafem, z dziwnego przypadku, coś z katechezy? Z czego wynika fakt, że Bóg jest niepojęty? Z czego to wynika? No wynika z podstawowej prawdy, że Bóg jest pojęty dla siebie samego, do samego końca. Sam fakt, że Bóg jest w stanie w jednym prostym akcie myślenia pojąć nieskończoności swojej natury do samego końca, z tego właśnie faktu wynika ta prawda, że Bóg, jak i Jego objawienie, jak i my sami, jak i świat, w którym się obracamy, stanowi dla nas zagadkę. I w tym świecie oczywiście jest to zupełnie inna zagadka i jest to zupełnie inna tajemnica niż w przypadku ludzi niewierzących, dlatego że dla nas, choć my sami nie jesteśmy w stanie pojąć rzeczy do końca, to wiemy co. Całe nasze życie i całe nasze najbardziej podstawowe założenie to jest jakie? Otóż takie, że choć ja nie potrafię opisać ani siebie, ani świata do samego końca, to jednak jest ktoś, kto go opisał do samego końca. I tym kimś jest oczywiście Bóg. Tak więc przychodzimy do urywków, które na pierwszy rzut oka wydają się ciężkie, wydają się jakieś niepojęte, wręcz można powiedzieć jakieś banalne, ale Ale wiemy, jakie jest nasze założenie. Nasze założenie jest takie, że Duch Boży nie marnuje swojego oddechu. Czyli Duch Boży, jeżeli Duch Boży coś objawił, to objawił to z przyczyny. Objawił to, jedna z przyczyn jest taka, aby umocnić swój lud w wierze podczas pielgrzymowania na tej ziemi. Słuchajcie, pamiętamy, co jest głównym tematem, począwszy, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, to powtarzaliśmy 38 razy, co jest głównym tematem, począwszy od 4 rozdziału 2 Królewskiej. Głównym tematem było budowanie kościoła resztki. Bóg buduje swój kościół i buduje go wokół proroka. Prorok to miejsce święte, miejsce świątyni, to miejsce ocalenia. I ogólna zasada jest bardzo prosta, która obowiązuje i dzisiaj. Jeżeli trzymasz się proroka, będziesz ocalony. Musisz trzymać się proroka. Jeżeli nie będziesz trzymał się proroka, wszędzie znajdziesz śmierć. Czyli głównym tematem, począwszy od 4 rozdziału, mamy właśnie budowanie kościoła resztki. I oprócz tego mamy jeszcze dwie zasady interpretacyjne. Jakie są dwie zasady interpretacyjne, które od 4 rozdziału przyświecały nam w zrozumieniu tekstu? I oczywiście i w dzisiejszym urywku będzie podobnie. Pierwsza zasada to jest wszystko, co, o czym mowa, musi być zinterpretowane według wielkiej opowieści wybawienia. Co było wielką opowieścią, wydarzeniem wybawienia dla ówczesnych? Oczywiście był to Eksodus. Eksodus, Bóg wybawia. Nie mieli niczego innego, za czym mogliby się udać, jak tylko za Eksodusem. I to było tym znakiem Bożego wybawienia i ocalenia. I kolejną zasadą interpretacyjną to jest oczywiście Chrystus. To, co mamy w każdym wydarzeniu z życia Elizeusza, znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu Chrystusa. W życiu Chrystusa. Tak więc jesteśmy w 6 rozdziale i jak widzimy od razu na samym początku, Kościół rozrósł się na tyle, że usługujący pastorzy nie mogą się już pomieścić. Ale wróćmy jeszcze do Eksodusu. Pamiętacie Eksodus? Gdzie widzimy Eksodus? W 4 rozdziale. Mamy wdowę, która pożyczyła naczynia. Następnie mamy zmartwychwstanie pierworodnego syna. Następnie mamy zatrutą strawę, którą Elizeusz sprawia, że jest, którą odtruwa. Następnie mamy rozmnożenie chlebów jęczmiennych, które jest niczym innym jak manną. I chleby jęczmienne spotykamy też w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa, który właśnie łączy to z wyjściem z Egiptu. I teraz kolejny, 6 rozdział. Kościół, jak widzimy, rozrósł się na tyle, że czas teraz wybudować większe pomieszczenie. Potrzebują większego loku. Udają się do Elizeusza ze swoim pomysłem rozbudowy. Elizeusz na to przystaje. I zwróćcie uwagę, że ciekawe jest cała ta rozbudowany dialog. najpierw przychodzą do niego, pytają się, słuchaj, możemy pójść? A on odpowiada, idźcie. Ale jeden z nich wraca do niego i mówi, ale może ty, ale ty racz pójść ze swoimi sługami. Na co ten odpowiada, owszem, pójdę. I to jeszcze nie koniec, dlatego że jeszcze w czwartym wersecie mamy dodatkowe stwierdzenie i potwierdzenie, że i poszedł z nimi. I poszedł z nimi. Także wiele w tym urywku właśnie dotyczy, czy Elizeusz pójdzie z nami, czy nie pójdzie z nami. Tak więc Elizeusz zgadza się z uczniami, przystaje na to, że nie tylko, że to jest dobry pomysł, żeby rozbudować, ale rozbudować lokum, w którym się znajdują, ale również chodzi o to, że przystaje na to, aby udać się z nimi w drogę nad Jordan. Przystaje na to. I bardzo słusznie, dlatego że pamiętamy, co jest jeszcze jedną taką kontekstem każdego jednego urywka od czwartego rozdziału. Kontekstem jest wrogość. Akcja dzieje się w północnym królestwie i wszędzie panuje wrogość. Jeśli chodzi o nas, to naprawdę nie ma, nie znajdujemy się w żadnym jakimś innym kontekście. U nas jest, czy w naszym przypadku jest zupełnie podobnie. Gdziekolwiek byśmy się nie poruszyli, czegokolwiek byśmy nie posłuchali. Sami wiecie, jak łatwo na przykład wybrać jakieś kreskówki, które się nadają do oglądania przez dzieci. Ale gdziekolwiek byśmy się nie udali, tam jest wrogość, tam jest światopoglądowe nieprzejednanie, coś, co może nam się wydawać jako sympatyczne i miłe i mądre, okazuje się w rezultacie być nieprzejednaną i podstępną trucizną. I dlatego uczniowie jak najbardziej mają rację. Oczywiście to już jest drugi przypadek. Pamiętacie pierwszy przypadek, gdzie ktoś nalegał, nie, ale ty pójdź ze mną. Był już taki przypadek. I to też sprawa dotyczyła prorokini Bożej, Debory. Nie, ja pójdę, ale jeśli ty pójdziesz ze mną. Tak więc i dzisiaj niech nam się nie wydaje, że sami jesteśmy w stanie w czymś sobie poradzić. Niech nam się nie wydaje, że gdzieś w tym świecie, który nas otacza, jest jakaś przychylność, jest jakaś mądrość, która jest sama w sobie ocaleniem, sama w sobie jest pożywna w oderwaniu od proroka, w oderwaniu od Bożego Słowa. Moja babcia powtarzała i to przysłowie podsumowuje te pierwsze cztery wersety. Bez Boga ani do proga. Bez Boga ani do proga. Czyli jeżeli nie masz Boga, jeżeli nie masz proroka, jeżeli nie masz właściwej interpretacji tej wrogości wokół ciebie, to co się z tobą stanie? Czy jak można określić twoje zachowanie? No twoje zachowanie można określić po prostu jednym krótkim słowem, jednym małym słowem. Jesteś naiwny. Naiwność, niefrasobliwość głupców, jak pamiętamy z pierwszego rozdziału przypowieści, niefrasobliwość głupców zabija ich. I w rzeczy samej prorocy, których było już więcej. Dlaczego? Dlatego, że Kościół się rozrósł i potrzebna była większa ilość usługujących. Oto Bóg buduje swój Kościół, buduje swój Kościół resztki i jak widać ten Kościół się rozrasta. I w rzeczy samej prorocy mieli jak najbardziej rację, kiedy naciskali na Elizeusza, aby ten poszedł z nimi. I w rzeczy samej nie trzeba było długo czekać. Przy ścinaniu drzewa siekiera jednego wpadła do wody. I oczywiście dla nas obecnie jakieś żelazne wyroby nie są, żyjemy w czasach prosperity, to nie jest jakaś niewyobrażalna wartość. Jednak wartość produktów z żelaza w ówczesnych czasach była ogromna. Nic więc dziwnego, że w okrzyku ucznia znajduje się rozpacz. Słyszymy wyraźnie rozpacz. Ach, mój panie, ona była pożyczona. Ach, ach, panie, co teraz? Kompletna rozpacz. Tak więc, pamiętamy, naszą zasadą interpretacyjną jest wyjście z Egiptu, Exodus, dlatego że małe dzieci, które za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat będą czytały tą historię, to wydarzenie na wygnaniu, momentalnie pomyślą, będą myślały w kategoriach wyjścia z Egiptu. Tak więc sam fakt, że siekiera była pożyczona, wskazuje na Exodus. Pamiętamy, wdowa pożyczała naczynia od sąsiadek, co też wskazywało na Exodus. Pożyczanie oznacza uwaga, uwaga, masz myśleć w kategoriach wyjścia z Egiptu. Co więcej, siekiera odleciała podczas rąbania drzewa. I widzicie, gdybyśmy mieli umysł przesiąknięty Słowem Bożym, momentalnie pomyślelibyśmy o kolejnym urywku, czyli 5 Mojżeszowa 19:4. A tak ma się rzecz z zabójcą, który tam się chroniąc w tych miastach schronienia, zachowa życie. Kto zabił swego bliźniego nieumyślnie, a nie miał go przedtem w nienawiści. Albo ten, kto, uwaga, pójdzie ze swoim bliźnim do lasu, aby rąbać drzewo, jego ręka machnie siekierą, aby ściąć drzewo, a siekiera spadnie z toporzyska i trafi w bliźniego i ten umrze. Taki może się schronić do jednego z tych miast, miast schronienia i zachować życie. Aby mściciel krwi nie ścigał zabójcy w gniewie swego serca i aby go nie dogonił, bo droga jest daleka i nie zabił go. Nie zasłużył na śmierć, gdyż nie miał go przedtem wcześniej w nienawiści. Dlatego ja nakazuję ci, wydzielisz sobie trzy miasta. Tak więc i ten urywek wskazuje na przypadkowe zabójstwa i zabójstwo i miasta schronienia. Czyli Kościół resztki w wyraźny sposób oznaczał schronienie miejsce schronienia. Jak czytamy, pożyczona oznacza oczywiście ach panie, ona była pożyczona, oczywiście oznacza wskazanie na niewolę. Uczeń będzie musiał oddać siebie w niewolę, dopóki oczywiście nie odpracuje wartości tej siekiery, ale prorok jest z nim i wyzwala go z tej niewoli. W jaki sposób, co pochłonęło siekierę? Siekierę pochłonęła woda, woda jest groźna. Pochłonęła siekierę, woda niesie śmierć i niewolę, Ale prorok pokonuje wodę, rzucając gałązkę na wodę, która sprawia, że siekiera wypływa na powierzchnię. I oczywiście momentalnie powinniśmy pomyśleć o czymś. Gałązka na wodę. Coś już było, jeśli chodzi o Eksodus, wyjście z Egiptu. I oczywiście myślimy o Mara, o gorzkich wodach, zatrutych wodach, na które Mojżesz, Bóg wskazał Mojżeszowi drzewo, ten rzucił gałązkę do wody i oto woda stała się słodka. I podobnie tutaj mamy zniewolenie, niewolę i oto Bóg przez Elizeusza powoduje, że niewola zostaje, czy zagrożenie niewoli zostaje odsunięte. Elizeusz rzucił gałązkę, wybawił ucznia, dokładnie tak jak Mojżesz rzucił gałązkę i oczyścił wody. Tak więc Bóg wyzwala swój lud. Przebywanie w obecności proroka jest i świątynią, i miastem schronienia, jak również wyzwoleniem z niewoli. Dlatego, że to, co zagrażało uczniowi, ach, Panie, ona była pożyczona, w realny sposób oznaczało oddanie się w niewolę, ale ci, którzy przebywają w bezpośredniej bliskości proroka, bezpośredniej bliskości Bożego Słowa, tych Bóg ochrania i przed niewolą, i przed śmiercią. Tak więc nie bądźmy głupi, nie udawajmy się za naszymi planami bez proroka, bez jego obecności. I na sam koniec jeszcze zastosujmy może naszą drugą zasadę interpretacyjną, czyli Chrystus. Wszędzie w życiu Elizeusza powinniśmy widzieć Jego chwałę. Gdzie w Ewangelii mamy wyzwolenie z niewoli, które przychodzi z wody? Gdzie? I oczywiście możliwe, że znajdziecie jakiś urywek, który będzie jeszcze bardziej pasował. Ja znalazłem w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, począwszy od 24 wersetu. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci dwudrach? Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybkę, otwórz jej mortkę, a znajdziesz stater tego, czyli 4 drachmy, równowartość, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Tak więc mamy kolejne zniewolenie. We wcześniejszym urywku jest mowa również o Eliaszu. Mamy kolejne zniewolenie ekonomiczne, które wiąże się z niesprawiedliwością według wskazania naszego Pana. I teraz co się dzieje? Ci, którzy przebywają w bezpośredniej bliskości proroka, zostają wyzwoleni z tego typu opresji. Wszędzie znajdują życie i wszędzie znajdują wyzwolenie. Jak czytamy w 27 wersecie, ale żebyśmy ich nie gorszyli. Cóż te słowa oznaczają? Te słowa oznaczają to, iż Jezus i jego misja, podobnie jak misja Elizeusza i jego uczniów, była o wiele istotniejszą i bardziej znaczącą misją niż zatopiona siekiera, niż dwudrachmowy podatek, który należało uiścić. I dlatego nasz Pan mówi, żeby ich nie gorszyć, dlatego że nasza misja jest o wiele ważniejsza, o wiele istotniejsza i proszę, w taki sposób o to rozwiążemy tą kwestię. Tak więc nasza nadzieja jest w Chrystusie, nasza nadzieja jest w proroku, nasza nadzieja jest w trwaniu przy proroku. Nie chcemy iść sami nad Jordan, nie chcemy, by w oderwaniu od proroka budować rzeczy, ale w każdym detalu musimy spolegać na Bogu, Jego Słowie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że nawet w takich urywkach, które na pierwszy rzut oka wydawają się poza siłami naszego zrozumienia, jednak odbieramy pouczenie, że zbawienie, ochrona, schronienie, miastem schronienia, miejscem świętym, miejscem ocalenia jest to miejsce, w którym jest prorok. Dziękujemy za tą mądrość, dziękujemy, że i Ty pouczyłeś nas, tak jak uczniów i uczniowie Elizeusza zostali pouczeni, że nie chcieli udawać się sami nad Jordan bez proroka. Tak samo i my nie chcemy udać się nawet na 2 metry w pojedynkę, wiedząc, iż wszędzie otacza nas wrogość, jednak tam, gdzie Ty jesteś, jeśli Ty jesteś pośrodku naszych planów i naszego życia, tam mamy miejsce schronienia. Amen.